Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 21. Pełni Literatury. Opuścimy już Manhattan i Nowy Jork, miejsca ważne dla poprzednich odcinków naszego podcastu. Wrócimy do domu, wrócimy do Warszawy, Warszawy lat 50., ale właściwie będzie to podróż jeszcze dalej niż do Nowego Jorku, bo do źródeł kultury śródziemnomorskiej i nie tylko śródziemnomorskiej, może w ogóle źródeł poezji. Posłuchamy peanu Leopolda Staffa, pieśni dziękczynnej lub triumfalnej, jak definiuje ten gatunek słownik terminów literackich. Posłuchamy, czego dotyczy ta pieśń dziękczynna i jakiego rodzaju triumf głosi Leopold Staff, stary poeta. Bardzo serdecznie zapraszam. Użyłem przed chwilą formuły jednego z wierszy Jarosława Iwaszkiewicza, która przylgnęła do Leopolda Staffa. Tak naprawdę w polskiej kulturze on był pierwszym starym poetą. Mógł być nim właściwie jeszcze Cyprian Kamil Norwid, natomiast starym poetą jest się w oczach młodych, a Norwid w swojej starości nie wywierał żadnego wpływu na młodą poezję, więc nie miał go kto w ten sposób zdefiniować. Co innego Leopold Staff. Kiedy Staff zmarł 31 maja 1957 roku, kilka dni temu obchodziliśmy 65. rocznicę jego śmierci, miał 79 lat. Nie jest to wiek podeszły, nie jest to wiek wstrząsający. Biorąc pod uwagę młodzież literacką ówczesną, która doczekała niektórzy z nich wieku znacznie bardziej zaawansowanego. Myślę o Jarosławie Iwaszkiewiczu, no i potem oczywiście o Czesławie Miłoszu i Tadeuszu Różewiczu, którzy skończyli 90 i tworzyli po 90. Leopold Staff, mający 79 lat jako starzec, to jest pewna starość umowna. Mówi ona też coś ważnego o naszym postrzeganiu kultury. Starość jest tu sprawą nie tyle metrykalną, co kulturową. Po prostu Staff łączył powojenną polską kulturę, powojenną polską literaturę z literaturą epoki modernizmu dwudziestolecia międzywojennego II wojny światowej. On obejmował swą twórczością ten cały interwał czasowy. Staff do roli starego poety nadawał się również z tego powodu, że łączył współczesność z tradycją kultury. Przez całe życie tłumaczył i tłumaczył klasyków najdawniejszych. Jest autorem przekładu poezji chińskiej, arabskiej. Tłumaczył z łaciny, tłumaczył Księgę Psalmów i oczywiście tłumaczył bardzo dużo literatury w języku włoskim, literatury klasycznej w języku włoskim. Leonardo da Vinci'ego, Michała Anioła, Kwiatki świętego Franciszka i samego świętego Franciszka. Wszystkie te przekłady, a nie wymieniłem oczywiście wszystkich, oprócz korpusu dzielniczego, które były Staffowi współczesne jeszcze, były gospodarowaniem przeszłością. Więc stary poeta jest też kimś, kto łączy z najdawniejszą przeszłością. Kto daje świadomość tego, jak dawni patrzyli na poetę. I ma coś stary Staff i stary poeta z tego archetypu Homera, ślepego wieszcza Teiraziasza, z poetów, którzy pojawiają się w literaturze greckiej, starogreckiej. Nic więc dziwnego, że ostatni tom wierszy Leopolda Staffa, wydany w 1958 roku, a zaczęto go opracowywać, składać pół roku po śmierci poety, ma tytuł Dziewięć Mus. Zaczyna się wierszem Pean. Nic dziwnego, chociaż droga rozwojowa późnej poezji Staffa szła w trochę innym kierunku. Jego poprzedni tom miał tytuł Wiklina. Uznawano go za przełomowy w poetyce Staffa. Tam pojawił się wiersz wolny, który Staff zawdzięczał Różewiczowi, z którym się głęboko zaprzyjaźnił, zawdzięczał młodym poetom. Tam pojawiły się takie elementy właściwie awangardowe, nieoczekiwane w języku, w fonosferze wierszy tego najstarszego, aktywnego poety. I Staff 9 muzami nie odczarowuje wzniosłości, jak mówiono o Wiklinie, tylko powraca do wzniosłości. Powraca do tego tonu, którym rozpoczyna Pean. Jest to bardzo świadome pożegnanie. Pożegnanie, w którym chce połączyć wzniosłość i zwyczajność. Wzniosłość i odczarowaną wzniosłość. Muzy i Wiklinę. Tak można byłoby zdefiniować ten artystyczny zamiar ostatnich lat starego poety. Tom 9 Mus rozpoczyna wiersz Pean i można powiedzieć, że inne wiersze, które składają się na ten zbiór, są rodzajem komentarza do Peanu, są rozwinięciem wątków z tego wiersza. Posłuchajmy więc tej pieśni dziękczynnej lub triumfalnej Leopolda Staffa. Pean. Nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego Peanu. Błagam was, nie ostrugujcie ryby z oceanu. Dajcie mi szerokie pole, trudno wciąż iść miedzą. Może to mój wiersz ostatni, a diabli go wiedzą. Kiedy dzieją się potężne wciąż gusła i czary, trudno dziwić się, że śpiewak nie utrzyma miary. Kiedy dnie przestały dawno jeździć na ślimaku, trudno jest na Pegazowym nie wierzgać rumaku. Wszystko wznosi się i rośnie, choć leżało w gruzach. Myśli moje się krzątają w robotniczych bluzach. Wieże biegną w niebo, w jutro pędzą wszystkie drogi. Drzewa, chmury, rzeki, góry. Toż to wszystko bogi. Gdy zwycięski rytm wybijam na lirze pogańskiej, już nie jestem olimpijski ani franciszkański. Gdy w błękicie letnim płyną chmury nad mą głową, widzę, jak się przechadzają tam Jowisz z Jehową i wybucham odurzony dni pięknem i chwałą. Wszystkie bogi są prawdziwe i jest ich za mało. Przyznam się Państwu, że mam pewien kłopot z tym wierszem. Uważam, że on właściwie składa się z dwóch wierszy, dwóch tekstów. Pierwszy jest jednym z najwspanialszych wierszy XX wieku, napisanych po polsku. A drugi jest tak unisobuni, jakby powiedział Jarosław Iwaszkiewicz. Ten pierwszy to są dwa dystychy rozpoczynające i kończące ten tekst. Nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego Peanu. Błagam was, nie ostrugujcie ryby z oceanu. I wybucham odurzony dni pięknem i chwałą. Wszystkie bogi są prawdziwe, jest ich za mało. To jest ten znakomity, wielki wiersz i chyba zasadniczy temat Peanu. W tym objęciu, tymi dwoma dystychami, jest utwór inny. Rozpoczynający się, oddajcie mi szerokie pole, trudno wciąż iść miedzą. Może to mój wiersz ostatni, a diabli to wiedzą. Wiersz, któremu teraz może tylko poświęcę uwagę i skupimy się na tym, co jest ważne. Ten tekst jest, ten środek wiersza Pean jest wierszem wpisującym się w pewną tradycję, która w polskiej powojennej poezji powstała dzięki politycznemu naciskowi na literaturę, a właściwie z powodu politycznego nacisku na literaturę. To była tradycja pewnego biernego poetyckiego oporu. Tradycja tłumaczenia, że poeta powinien być sobą, poeta powinien pisać to, co chce. Dobrze jest zostawić poetę w spokoju, że dobrze jest nie kazać mu niczego robić, do czego on nie ma przekonania. Dobrze jest niczego od niego nie wymagać. Poeta się nie nadaje do dyktowania mu, co ma pisać. W gruncie rzeczy tego dotyczy Pean. Bardzo częstym wyjaśnieniem, pewnym alibi, było podkreślenie własnej anachroniczności. Staw się do tego wspaniale nadaje, dlatego że on chętnie używa całej tej rekwizytorni poety. Kałamarz, lampa, pióro, Pegas, lira, Apollin. Tutaj pegazowy rumak się w peanie pojawia. To był jego świat ujęcia obrazu poety. Ktoś taki rozumie, że wokół dzieje się coś ważnego, natomiast chce zostać w tym swoim świecie, w tym swoim świecie obrazów. Wiersze pisane w tym nurcie nie były wolne od, myślę, nawet dość szczerej albo stuprocentowo szczerej deklaracji radości i zachwytu współczesnością, dniem dzisiejszym. To był rzeczywiście taki moment, w którym uważano, że jest jednoznacznie lepiej niż było jeszcze niedawno, że będzie coraz lepiej, jest coraz lepiej. Wszystko wznosi się i rośnie, choć leżało w gruzach. To jest obiektywne, to nie podlega dyskusji. Dzieją się potężne wciąż gusła i czary, pisze Staw. Tak on to widzi. Widzi nadzieję, widzi przyszłość, widzi to, że znowu coś się zaczyna. Zresztą Staw jest w dziewięciu muzach właśnie tym poetą początku, poetą wiosny, poetą poranka, poetą wszystkich początków. I tutaj te gusła i czary znowu rozpoczynają świat. To jest niezwykłe, bo ten poeta nie był może bardzo przez życie traktowany surowo i przez los traktowany surowo, natomiast był to wielki humanista, który, tak jak mówiłem Państwu, tłumaczył z kilku klasycznych języków, który dwa razy w życiu stracił całą bibliotekę. Obie wojny pozbawiły go jego książek. Najpierw pierwsza, potem druga, Powstanie Warszawskie. To był człowiek, który zaczynał od nowa i on, pisząc Dziewięć Mus, żegna się. Natomiast żegna się, widząc, że świat się od nowa zaczyna i też jego świat wokół się od nowa zaczyna. Są nowe meble, nowe książki, nowe obrazy, nowi ludzie się pojawili. Jest to w tym wierszu. I myślę, że tego też dotyczy pieśń dziękczynna Staffa. On jest szczęśliwy, że jest świadkiem tego triumfu. Świadkiem rzeczywistości, którą może opisać frazą: wszystko wznosi się i rośnie, choć leżało w gruzach. Tą tak prostą, tak jasną, czystą, informacyjną właściwie frazą. I że to nie jest metafora. Tego dotyczy środek tej pieśni dziękczynnej. Czego dotyczy jej początek i koniec? Ja nie przypadkiem zacząłem od tego mniej ważnego fragmentu tego utworu. Dlatego, że on jakoś oświetla również jego początek. Powtórzę, który uważam za jedną z piękniejszych fraz napisanych w XX wieku po polsku. Nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego peanu. Błagam, nie ostrugujcie ryby z oceanu. Ten wiersz zaczyna się od wysokiego C, od tak wysokiego tonu, że to jest jasne, że za chwilę to wszystko spadnie na pysk. I tak się dzieje. Myślę, że ten ton, który przyjął Staw, może słowacki, tylko w polskiej poezji, dałby radę pisać tak dalej. Już nikt, więc to nie jest zarzut, to jest po prostu obserwacja. Nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego peanu. Kto? Kto jest tym wy? W kontekście tego, co Staw pisze potem, w kontekście tych zabiegów, aby uzyskać zgodę na to, aby być sobą, można przypuszczać, że tym wy są osoby, które decydują o tym, o czym i jak należy pisać. Są osoby, które kreują rzeczywistość kulturalną kraju, które kreują ton w niej obowiązujący. To taka najwęższa może definicja tego, co oznaczają te wersy. Najwęższa, bo ten wielki peon byłaby to poezja po prostu Staffa. Ale można to czytać szerzej. Wielki peon to jest przecież rzeczywistość. Nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego peanu. Nie przeszkadzajcie w tym, aby rzeczywistość mówiła do mnie w taki sposób, w jaki mówi. Nie zawężajcie jej. Nie kłamcie. kto? Kapłani, poeci, ludzie, którzy są pośrednikami między człowiekiem a rzeczywistością. Nie ostrugujcie ryby z oceanu. Nieprawdopodobna, niesamowita metafora, mówiąca o tym, że w fragmencie rzeczywistości jest nieskończoność. Bo przecież ryba w oceanie jest symbolem nieskończoności. Jest symbolem partycypowania w jakiejś całości. Ryba wyciągnięta z oceanu i ostrugana jest smutnym przedmiotem. Jest po prostu rzeczą nie mającą nic wspólnego ze swoją istotą. Oczywiście pomiędzy człowiekiem a światem stoją ci inni, ci ludzie, do których poeta kieruje tę frazę, ale myślę, że jest to też fraza do samego siebie. To jest przypomnienie o istocie rzeczywistości, istocie poezji. O tym, że słowo jest jak ryba ostrugana z oceanu. Że słowo nie niesie w sobie całego bogactwa rzeczywistości. Słowo może nieść w sobie bogactwo emocji i uczuć. Bardzo pięknie ujął to Mieczysław Jastrun we wstępie do swojej edycji Wyboru poezji Staffa w sali Biblioteka Narodowa. Napisał tam: na przykładzie Staffa sprawdza się raz jeszcze stara prawda, że sens poezji lirycznej polega na błyskawicznym formułowaniu stanów psychicznych nie do wyrażenia w kategoriach potocznej logiki. To się poezji udaje. I myślę, że ta fraza: nie ściszajcie mi tłumikiem wielkiego peanu, błagam was, nie ostrugujcie ryby z oceanu. Taki stan psychiczny ujęła. Staff zapisuje w peanie świadomość jedności wszystkiego. Świadomość, że antynomie, podziały nie mają sensu. Że Jowisz razem z Jehową istnieją w tej rzeczywistości. Że to są inne imiona tego samego. Że drzewa, chmury, rzeki, góry, toż to wszystko bogi. Gdyby napisał to inny poeta, gdyby nie napisał to ten stary poeta, który jakby oddycha jeszcze powietrzem tym samym, którym oddychali greccy tragicy, którym oddychał Homer, oddycha nim w tym wierszu, to mogłoby być sztuczne, to mogłoby być pretensjonalne, to mogłoby być dziwne. U Staffa to jest wiarygodne i to ma ten ciężar mądrości, ciężar świadomości, ciężar dotarcia do jakiejś prawdy. Drzewa, chmury, rzeki, góry, toż to wszystko bogi. I to stwierdzenie prowadzi do dystychu kończącego peon. Wybucham odurzony dni pięknem i chwałą. Wszystkie bogi są prawdziwe i jest ich za mało. Przecież zerwanie z przeciwstawieniem Jowisza i Jehowy zrywa również z tym dyskursem, czy coś jest prawdziwe, czy ktoś jest prawdziwy, czy ten Bóg istnieje. To zresztą bardzo ciekawe pytanie. Kiedyś, kiedy opowiadamy o bogach antycznych, dziecko zadało mi takie pytanie: a czy oni byli? Dla Staffa oni są. Dla Staffa bogowie antyczni są. Dla Staffa bóstwa opiekuńcze, opiekujące się drzewami, driady, opiekujące się kamieniami są. Rzeczywistość jest pełna bogów. Ci bogowie, których ludzie zdefiniowali, których ludzie opisali, których ludzie sobie wymyślili, bo przecież to są bogowie skonstruowani na nasze podobieństwo i opisani kategoriami ludzkiego rozumu, to jest tylko ułamek sakralności rzeczywistości dla Staffa. Oni są, wszystkie bogi są prawdziwe. I jest ich za mało. Gdybyśmy chcieli opisać rzeczywistość, musielibyśmy wymyślać nieskończoną ilość bogów. Nieprawdopodobny wiersz, przyznają państwo. Wiersz rzeczywiście taki, który jest pieśnią dziękczynną. Wiersz którego tonu trudno szukać w innych tekstach polskich dwudziestowiecznych. Wiersz, którym zaczyna się pośmiertnie wydany tom Staffa Dziewięć Mus, w którym pada ta fraza, a może to jest mój wiersz ostatni, czyli ma on też testamentalny wymiar, i wiersz, który definiuje późne pisanie Staffa. To nie jest wiersz naiwny. W późnej poezji Staffa i w ogóle w poezji Staffa jest napięcie pomiędzy świadomością ciemnych stron rzeczywistości, a afirmacją rzeczywistości, afirmacją świata. Ta afirmacja nie jest naiwnością, jest etycznym wyborem. Bardzo dobrze ujmuje to inny wiersz, wiersz z tomu Wiklina, zatytułowany nieco przewrotnie Spokojne myśli. Posłuchajmy. Spokojne myśli. Spokojne myśli, pogodne czoło, miewam na co dzień, jak i na święto. A cóż ty robisz, kiedy wokoło krzywdę i zbrodnię widzisz przeklętą? Gdy w krąg szaleją moce ciemności, zdradzieckie serca, dusza obłudne, śmieję się z gniewu, śpiewam ze złości. Jakież to łatwe, jakież to trudne. Na złość, na gniew, na krzywdę, zbrodnię, odpowiedzią Staffa jest śpiew, jest śmiech. Brzmi to zaskakująco, brzmi to dziwnie. Na tym polega w gruncie rzeczy afirmacja rzeczywistości. Pamiętają Państwo zdanie Juliana Przybosia? Poezja nie jest zapisem chwili. Poezja jest również instancją ostateczną. Ma zdecydować, jak ostatecznie jest. Czy ostatecznie jest śpiew, czy ostatecznie jest wycie, czy ostatecznie jest śmiech, czy ostatecznie jest płacz. Staff zamiast płakać, śmieje się. Zamiast wyć, śpiewa. Doskonale wyczuł to poeta o zupełnie innym temperamencie, Tadeusz Różewicz, i przylgnął w ostatnich latach życia do Staffa. Bardzo się blisko z nim zaprzyjaźnił, właściwie kochał tego starego poetę. Po jego śmierci napisał piękną frazę ujmującą właśnie tę jego aktywność. Odszedł od swojej pracy. Było to snucie z ciemności świata, jasności i zgody. Tak napisał Różewicz w niejasnym wierszu, ale napisał też prozą myśl podobną. Stary poeta przyjmował, nie odrzucał i nie szamotał się. Nie rozbijał świata. Łączył, wiązał, nasycał harmonią, której ten świat w sobie nie miał. Jestem w poezji przeciwieństwem starego poety, pisał Różewicz. Znakomicie ujął Różewicz to, że poezja Staffa jest aktem etycznym. Jest właśnie aktem łączenia, nasycania sensem, nasycania harmonią, odkrywania sensu. W rzeczywistości, która harmonii i sensu nie ma, dodaje Różewicz. Czy Staff podpisałby się pod tym zdaniem? Myślę, że nie. Myślę, że bycie po stronie świata jest właśnie deklaracją konieczności odkrycia tego sensu. I że Staff dotknął w swojej poezji coś z tego, że w ogóle jest to aktywność, której poświęcona jest literatura. Ale przecież nie jest tak, że poeta, który poszukuje harmonii, poszukuje sensu, nie odczuwa dysharmonii, nie odczuwa zwątpienia w sens. Jest to walka, jest to imperatyw etyczny. Samo to poszukiwanie może też jest sensem. Staff w swoich późnych wierszach, tomie Dziewięć Mus i we wcześniejszym tomie Wiklina, próbuje spojrzeć raz jeszcze na rzeczy, które definiujemy jako dramat. Spojrzeć właśnie w sposób odarty z dramatyzmu. Myślę, że dobrym przykładem jest wiersz Chwila z tomu Dziewięć Mus. Wiersz o przemijaniu, czyli o czymś bardzo istotnym i bolesnym. Posłuchajmy. Chwila, że mija, I cóż, że przemija. Od tego chwila by minęła. Zaledwie moja już niczyja, jak chmur znikome arcydzieła. Chociaż się wszystko wiecznie zmienia i chwila chwili nie pamięta, zawsze w jeziorach na przemiany kąpią się gwiazdy i dziewczęta. To jest jeden z tych niesamowitych stafowskich wierszy, w których nie da się nic zmienić, które są peanem. Peanem tutaj na cześć tego, że przemijanie jest elementem świata, że przemijanie tworzy świat. Zawsze w jeziorach na przemiany kąpią się gwiazdy i dziewczęta. Te dziewczęta nie przypadkiem nie są kobietami. To są istoty młode, to są istoty piękne, niewinne, to są istoty, przed którymi jest życie. Zawsze są gwiazdy i zawsze są dziewczęta. To nie są te dziewczęta, które były kiedyś. To są istoty zupełnie inne. Jeszcze inne istoty będą. Jest to porządek świata. Ten porządek, który staw przeciwstawia zniszczeniu. Przeciwstawia świadomości tego, że to nie są te istoty. Na Hiob stracił rodzinę, później tę rodzinę zyskał, ale przecież to nie byli ci ludzie. Jest to jakaś tajemnica tego, że ludzi zastępują ludzie inni, że to, co minęło, zastępuje coś innego, co jest też istotne, chociaż nie jest to tamto. Być może, staw tutaj mówi, jest to jedyna rzecz, za którą się możemy złapać, która może sprawić, że będziemy śpiewać i śmiać się, a nie płakać i wyć. Iwaszkiewicz dorzuciłby tutaj jeszcze uwagę, że przemijalność sprawia, iż władcy przemijają, iż przemija to, co nas oburza, gniecie, to, co nas zniewala. Powiedziałem, że Dziewięć Mus to tom, w którym powracają początki, powraca motyw początku, powraca wiosna, powraca poranek, powracają rzeczy, które kształtują świadomość powtarzalności. Powracają bardzo proste frazy, takie frazy nawiązujące do początków życia i początków formułowania zdań, początków układania zdań i mowy. Staw kończy tom Dziewięć Mus cyklem miniatur poetyckich, które zatytułował Alla Makota. Alla Makota to jest to zdanie ze słynnego elementarza falskiego. To zdanie, które jest pierwszym zdaniem napisanym w życiu. On się uczy pisać. On wraca do początków. Uczy się opisać to, co opisywał przez całe życie, ale w sposób inny, w sposób bardziej przezroczysty, bliższy istocie sprawy i bliższy własnej sytuacji egzystencjalnej tego czasu. Takiej sytuacji, która wymaga uproszczenia, wymaga oszczędzania, ekonomii, środków, która wymaga największej bezpośredniości i prostoty. Te walory ma wiersz Wiosna. Wiosna. Siedzę w ogrodzie. Wszystko jest stare odwiecznie. Słońce, drzewa, kwiaty. Tylko ja jestem młody, jak własny wnuk, jak wielu wnuków, bo jest ich tłum. Śmieją się ze mnie. Ja też. Kiedy czytam wiersze z cyklu Alla Makota, przypominam sobie, że staw tłumaczył poezję starochińską. Jest autorem takiego tomu przekładów Letnia chińska. To są wiersze nawiązujące do poezji wschodniej, do poezji, która ma pewien oddech przeszłości bardzo, bardzo dalekiej. Przeszłości nawet nie związanej z kulturą śródziemnomorską, ale w ogóle z początkami zapisywania myśli. Jak ujął rzecz Mieczysław Jastrun, błyskawicznego formułowania stanów psychicznych nie do wyrażenia w kategoriach potocznej logiki. I wiersze te łączy oczywiście coś, co już słyszeliśmy w poprzednim wierszu, w poprzednim tekście. Świadomość odwieczności, świadomość trwałości tego, co paradoksalnie i mija, i jest nadal takie samo. Heraklit napisał Pantarei, wszystko płynie, ale napisał też zdanie, które potocznie tłumaczy się jako nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, a ujął to zupełnie inaczej, bo frazą w te same rzeki wchodzimy, a i nie wchodzimy, jesteśmy, a i nie jesteśmy. W te same rzeki wchodzimy, bo one są te same. One będą zawsze te same. Słońce, drzewa, kwiaty, wszystko jest stare odwiecznie, mówi Nestaw. Ale nie są te same, bo w każdej chwili rzeka staje się inna. Razem z chwilą ona się zmienia. My nie jesteśmy, bo w każdej chwili się zmieniamy, w każdej chwili się starzejemy. Tylko ja jestem młody, pisze Staw. Tylko mnie nie było. Tylko ja jestem nowy w tym świecie. Nie tylko ja, bo też ludzie, którzy mnie otaczają, ten tłum wnuków, wielu wnuków, którzy śmieją się ze mnie. Coś, co może wywoływać poczucie rozdrażnienia, rozgoryczenia, niesprawiedliwości. Ten śmiech wnuków wywołuje u Staffa odpowiedź. Ja też się śmieję. Śmieję się z siebie, śmieję się z nich. Tym, co Staffowi pozwala pogodzić się z przemijaniem, jest też dynamika wewnętrznego doświadczenia. To jest jasne, że pewne rzeczy są chwilowe, że pewne uczucia są chwilowe, ale też jasne, że są one rodzajem prezentu od rzeczywistości. Właśnie prezentu za to, że wszystko się zmienia. Tylko dlatego można ten prezent dostać. Jeden z takich prezentów opisał Staff w wierszu Wieczór. W wierszu nie tym związanym z początkami, tak jak powiedziałem, że ten motyw się powtarza, tylko właśnie ze zmierzchem. Zmierzch ten przynosi coś ważnego, przynosi coś, co jest, można powiedzieć, pewnym początkiem. Posłuchajmy. Wieczór. Leżę na łodzi w wieczornej ciszy. Gwiazdy nade mną, gwiazdy pode mną i gwiazdy we mnie. Jeśli ktoś doszedł w naszej literaturze do takiej krystalizacji prostoty, to jest to właśnie Leopold Staff w tych późnych wierszach z tomu 9 mus, w wierszach z cyklu Alama Kota. W wierszach, które są peanem na cześć chwili i doświadczenia, doświadczenia wewnętrznego. Tom 9 mus kończy się wierszem, który takie doświadczenie opisuje. To jest ostatni wiersz w tomie. Nie wiem, czy chronologicznie napisany jako ostatni, czy to jest ostatni wiersz Staffa, natomiast jest to wiersz, który zamyka tę bardzo bogatą, bardzo obszerną twórczość. Nazywa się Zdarzenie. Tym wierszem się już dzisiaj pożegnamy. Zdarzenie. Podarłem w gniewie białą kartę i w piec rzuciłem 4 rymy, co się nie chciały sprząc uparte, i burę z nich powiały dymy. I gdy mnie otrzeźwiła proza, nagle z czarnego kałamarza strzeliła śnieżna tuberoza. To się czasami w życiu zdarza. Myślę, że fraza "to się czasami w życiu zdarza" jest bardzo piękną frazą, którą Staw się z nami żegna. A widzimy tutaj zagniewanego poetę. Poeta, który odczuwa niemożność, który odczuwa, że po tylu dziesiątkach lat pisania nie może połączyć słów tak, jak chce, tak, jak czuje. I niszczy coś, niszczy tę próbę, nieudaną próbę. I gdy mnie otrzeźwiła proza, nagle z czarnego kamarza strzeliła śnieżna tuberoza. Nagle stało się coś, co jest jakąś magiczną sztuczką, co przychodzi z zewnątrz, przychodzi z tego świata, który jest pełen bogów. Bardzo wiele z niego przychodzi i bardzo wiele Staffowi udało się złapać z tego świata i wypowiedzieć. I to się czasami w życiu zdarza. To jest fraza, którą chciałbym, abyśmy zapamiętali, abyśmy pamiętali, że Staff to nam przekazuje i tym się z nami żegna. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 21. pełni literatury. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za życzliwość, bardzo dziękuję za wspieranie pełni literatury w serwisie patronite.pl. Bądźmy razem, spotkajmy się za 2 tygodnie w ostatniej pełni literatury przed wakacjami. Opowiem Państwu o pewnej niespodziance, którą szykuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie.